Dzień dobry w 2026 roku. Przy mikrofonie Ilona Baran, a porannym gościem Radia Rodzina jest Piotr Kopyto, psycholog. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Początek nowego roku to dla wielu z nas moment podsumowań i nowych postanowień. Stawiamy sobie ambitne cele, chcemy coś zmienić, zacząć od nowa, ale co się dzieje, gdy motywacja słabnie, a pierwsze trudności szybko weryfikują nasze plany? Czyli dlaczego tak bardzo wierzymy, że 1 stycznia wszystko da się zacząć od zera?
Dlatego, że jako ludzie mamy w sobie bardzo dużo nadziei, dużo zasobów i każda okazja jest dobra, żeby zacząć coś od nowa. No i taką okazją też jest nowy rok. Myślę, że jest to już tak przyjęte też społecznie, że właśnie tego 1 stycznia rozpoczynamy nasze wizyty na siłowni, albo uczenie się języka, albo czytanie książek, albo jakieś kursy. I no same w sobie nie jest to złe, dlatego że tak jak mówię, każda okazja jest dobra i jest motywacją do tego, żeby coś ze sobą zrobić i żeby wprowadzić jakąś zmianę.
Czy postanowienia noworoczne w takim razie to realna motywacja, czy raczej taka społeczna presja?
Można powiedzieć, że to jest taki temat ogólnospołeczny, jak w takich small talkach różnych. Są takie tematy, w których wszyscy podobnie myślimy, przynajmniej teoretycznie. Natomiast indywidualnie no to może stać się to realną motywacją i o ile w rozmowach społecznych będą przeciwnicy i zwolennicy postanowień noworocznych, no to indywidualnie możemy poszukać w nich wartości. Nie na zasadzie takiej, że to tylko raz w roku jest taka okazja, żeby wprowadzić coś nowego, czy żeby dostać takiego zastrzyku motywacyjnego, ale że jest to właśnie kolejna dobra okazja do tego, żeby działać.
Zanim o postanowieniach noworocznych, to ja zapytam o podsumowanie zeszłego roku. Czy również podsumowanie tego, co udało nam się zrealizować, nie niesie ze sobą ryzyka negatywnego wpływu na nasz dobrostan, szczególnie jeśli są rzeczy, których nie zrealizowaliśmy? I kiedy powiedzieć sobie stop i ta retrospekcja mi nie szkodzi, idziemy dalej i nie bawimy się w overthinking?
Chociaż każdy ma trochę inaczej, to co do zasady osoby z wysokim poziomem perfekcjonizmu będą właśnie krytycznie oceniać swoje dokonania z tego roku i warto sobie zrobić taką listę czy takie podsumowanie. Jednak myślę, że szczególnie te osoby z wysokim perfekcjonizmem powinny zwrócić uwagę na te jednak dokonania, na to, co się udało, żeby ten rachunek zysków i strat był rzeczywiście rachunkiem również zysków. No i początkowo możemy tak sobie zobaczyć, można powiedzieć...
Zestawienie zrobić,
takie bardziej na logikę niż na emocje. No a później sobie tak właśnie to oddzielić i rzeczywiście celebrować te nasze sukcesy i wyciągać wnioski z tego, co nam się nie udało, czyli w takim dużym bardzo skrócie możemy sobie te rzeczy podzielić na cztery kategorie, czyli pierwszej byłoby to, co nam wyszło i chcemy to utrzymać, albo po prostu już no, być z tego dumni. W drugiej kategorii to coś, co nam wyszło, ale chcielibyśmy to jeszcze poprawić i jeszcze lepiej sobie z tym radzić w przyszłym roku. Do trzeciej kategorii możemy wrzucić rzeczy, które nam się nie podobały i chcemy je również poprawić, sprawić, żeby zaczęły działać. A czwarta kategoria to może być taka kategoria eliminacyjna, czyli wtedy możemy się zastanowić, czego w ogóle byśmy nie chcieli w naszym życiu i właśnie to odrzucić. No ja proponuję taki podział, natomiast to, co istotne, to właśnie ta celebracja też sukcesów, bo to daje nam też takiego pozytywnego kopa, pozytywną motywację.
Jaki jest ten najczęstszy błąd, który popełniamy tworząc postanowienia?
Myślę, że takim najczęstszym błędem będzie zbyt wysokie stawianie sobie poprzeczki. Jeżeli zawodnik chce przeskoczyć właśnie tą poprzeczkę, to zaczyna od tej niższej swoje treningi i my również powinniśmy podchodzić do tego w ten sposób. Drugim błędem może być stawianie sobie celów bez takich, nazwijmy to, checkpointów, czyli stawiamy sobie duże cele, duże marzenia chcemy realizować i widzimy tylko szczyt góry i początek, natomiast cała ta droga to jest to nasze codzienne stawianie kroków i zapominamy o tym. A jedyne, na co mamy taki realny wpływ, to jest ten właśnie następny, najbliższy krok. I myślę, że to, że zapominamy o tym, też może być takim dużym błędem i powodować pewne rozczarowania.
Lepiej stawiać sobie jeden duży cel, czy kilka małych?
No właśnie, to zależy, co mamy na myśli. Myślę, że i jedno, i drugie, z tej perspektywy jednego dużego celu, do którego może prowadzić kilka małych, to jak najbardziej. To jest właśnie ta droga, o której przed chwilą mówiłem. Natomiast patrząc w ogóle na cele, to warto sobie je priorytetyzować, że tak powiem. Tutaj ważne jest, żeby te cele najistotniejsze dla nas no każdego dnia pochłaniały jakąś naszą energię, naszą uwagę. Natomiast te cele mniejsze, poboczne, one mogą być jako takie dodatkowe. No, jeśli chodzi o priorytet, to tutaj mamy też ten obraz jakiegoś słoika, do którego wrzucamy kamienie, potem jakiś żwir, piasek, drobniejszy piasek, na koniec wodę. To jest takie fajne porównanie właśnie, w jaki sposób sobie te priorytety ustalać.
A skąd mamy wiedzieć, że nasz cel jest nasz, a nie narzucony przez modę czy otoczenie?
To myślę, że jest nieraz skomplikowane, żeby poznać prawdziwe motywacje naszych celów. Na pewno takie spojrzenie na nie z tej perspektywy, co bym zrobił, gdybym nie miał jakiejś presji, gdybym w ogóle miał taką wolność, nawet takie spojrzenie początkowe przynajmniej, co by było, gdybym miał nieograniczoną ilość czasu i nieograniczone środki finansowe, to jest taki fajny, uwalniający punkt wyjścia. Oczywiście nie chodzi o to, że mam w nim pozostać, ale jako takie otwarcie umysłu. I tutaj właśnie takie dodatkowe, co by było, gdyby nikt nie oczekiwał ode mnie czegoś, tym właśnie poczuł taką wolność, warto sobie zrobić takie ćwiczenie wizualizacyjne. To, co jest też tym wszystkim ważne, to odpowiednia strategia planowania i warto wybrać tą strategię, którą nazywamy strategią realistyczną, bo może być to też jakaś strategia przymusu albo strategia opierająca się na jakichś autorytetach. Wtedy będziemy zależni od innych, natomiast w strategii tak zwanej realistycznej, w takim realistycznym podejściu do życia będziemy brali pod uwagę przede wszystkim swoje pragnienia i potrzeby, ale nie będziemy odrzucać tego, co mówią inni, tylko wysłuchamy ich porad. No i jakby świadomej decyzji część weźmiemy do siebie, to co nam odpowiada, a część pewnie odrzucimy. No właśnie to będzie odpowiedź na to, jak sobie ustawić cele, które będą zgodne z naszymi przemyśleniami, z naszym takim poczuciem, że to jest moje.
Kiedy statystycznie najczęściej porzucamy postanowienia i dlaczego właśnie wtedy?
Ogólnie mówi się, że około 21 stycznia, czy po 3 tygodniach.
Szybciutko.
Trochę tak, natomiast różne są badania, nie wszystkie to potwierdzają. Jest wiele zmiennych i wiele czynników. No rzeczywiście w tych takich celach wysiłkowych możemy trochę się po prostu zmęczyć fizycznie nawet, a czasami w pewnym sensie poznawczo. I tutaj no właśnie o tych pułapkach, o których wcześniej mówiliśmy, że cel może być zbyt ambitny, albo mogliśmy też zrobić złe rozpoznanie, czyli wprowadziliśmy sobie jakiś cel, nie podliczając sobie, na co poświęcamy dotychczasowy czas i bez tego możemy no, narzucić sobie coś, co powoduje właśnie większe zmęczenie, mniejszą ilość snu. I w ogóle, jeśli chodzi o odpoczynek, to czasami nie bierzemy tego pod uwagę, że po prostu tego odpoczynku potrzebujemy i że mamy te potrzeby związane z regeneracją i to też jest taka pułapka, która nas w pewnym momencie już wypala. Natomiast są też takie cele, w których się wypalamy trochę później i tam wchodzą właśnie albo takie czynniki, o których mówiliśmy, że to nie do końca są nasze cele, albo zmieniają nam się priorytety i sytuacja otoczenia też się zmienia, więc no warto podejść do tego w taki sposób, że te cele są elastyczne, nie na zasadzie takiej, że co roku obniżamy sobie, jak w jakichś memach, że tam 100 pompek, a później się okazuje, że no po 3 latach już to jest spacer 5-minutowy na przykład, mimo że ten sam cel tylko skreślany na jakiś inny. Więc ta elastyczność będzie polegała na tym, że na takim realnym podejściu właśnie, że chcemy, naszym celem na przykład jest poprawa no, takiego ogólnego samopoczucia poprzez sprawność fizyczną. Może się okazać, że na początku nie trafiliśmy w nasz sport, to wtedy warto jakoś ten cel na przykład koło tego 2-3 miesiąca zmienić z powiedzmy, nie wiem, piłki nożnej na pływanie. Może się okazać, że pływanie jest dla nas lepsze, czy w drugą stronę. No więc myślę, że ta elastyczność taka będzie ważna, żeby właśnie jakoś sobie poradzić z tym wypaleniem motywacyjnym.
A co powinniśmy zrobić, gdy po kilku tygodniach przychodzi to zniechęcenie?
No jeżeli już zmieniliśmy trochę podejście i jesteśmy elastyczni, to też warto wracać do czegoś, tak jakby zaczynać od nowa, czyli nie zniechęcać się tym, że się nie udało, tylko szukać kolejnej okazji do tego, żeby to postanowienie sobie znowu zredefiniować. Niektórzy robią tak, że na przykład pod koniec miesiąca, czy nawet pod koniec tygodnia siadają sobie i te cele spisują jeszcze raz, albo po prostu no, myślą o nich, czytają sobie. No, myślę, że taką dobrą metodą jest przepisywanie tych celów z pewną taką świadomością i zrobienie sobie takiego w pewnym sensie nawyku.
Dlaczego tak surowo oceniamy siebie, gdy coś nam nie wychodzi? Bo często w życiu tak mamy. Jak coś nie wyjdzie, to po prostu katujemy się. I no właśnie, z czego to wynika?
Mówiliśmy o tym perfekcjonizmie, też o samoocenie. To jakaś niska, nieadekwatna samoocena też może powodować to, że chcemy wszystko zrobić jak najlepiej. A jeżeli chcemy zrobić jak najlepiej, to będziemy siebie oceniać, będziemy krytyczni wobec siebie. Oprócz tego perfekcjonizmu też mogą to być oczekiwania zewnętrzne, oczekiwania społeczeństwa. Może jakiś sposób wychowania, czy to, co usłyszeliśmy, ewentualnie też jakaś rywalizacja. I to nie zawsze będzie złe, że my chcemy zrobić coś najlepiej i też nie zawsze będzie złe, że my tak krytycznie podejdziemy. Ważne, żeby to było adekwatne i żebyśmy tutaj nie poprzestawali na tym. Więc nawet jeżeli mamy tendencję do takiego, nazwijmy to, krytycyzmu, to dobrze jest zrobić kolejny jeszcze krok polegający na wyciągnięciu wniosków i działaniu, ale już takim działaniu w poczuciu, że naprawiłem, że mogę zrobić coś lepiej, z takim poczuciem właśnie sprawczości.
A jak zmienić to myślenie z nie udało się na jestem w trakcie?
No właśnie w ten sposób, że można powiedzieć, że porażka nie jest końcem i że no to wiele osób tak to mówi, że z tych, nie wiem, rzutów do kosza, zanim one były takie, jakie powinny być, no to no, na przykład skuteczność była na poziomie 10% początkowo zawodników, później 20% i tak dalej. I tak samo mówią coś tam naukowcy, że tyle godzin i ich badań nie przyniosło żadnego rezultatu, a na przykład jakaś jedna praca badawcza zmieniła bieg ich kariery czy historii. No i też takie nastawienie, tak, że nie zawsze jest tak, że się coś uda, to musimy być tego świadomi i być na to w pewnym sensie przygotowani jakoś tak poznawczo, intencjonalnie, mniej się wtedy zniechęcimy, kiedy te nieudane próby no, nas spotkają.
W postanowieniach ważna jest ta motywacja, ten motor, który nas napędza. I czy lepiej nas motywuje nagroda, czy konsekwencja?
Generalnie,
jakie mieć podejście właśnie do tego?
Generalnie to najlepszy efekt da i to, z tym, że tutaj też pytanie o nagrodę, co rozumiem poprzez nagrodę. Ja bym to zamienił z nagrody na takie poczucie satysfakcji, poczucie sprawczości, dlatego że z takimi nagrodami no, wiąże się jakaś warunkowość pewna i tak, takie działanie, można powiedzieć, no, transakcyjne. Natomiast to, co będzie na motywację lepiej wpływało, to poczucie sprawczości i poczucie takiej jakby ważności, naturalnej ważności, nie źle rozumianej, tylko takiej rzeczywiście, że każdy z nas tak hasłowo i rzeczywiście jest ważny. Więc tutaj bym szukał połączenia tego jednego i drugiego. Natomiast tą nagrodę jednak bym zamienił na takie poczucie satysfakcji, poczucie sprawczości. Natomiast konsekwencje raczej bym rozumiał jako unikanie czegoś, czyli właśnie wyciąganie wniosków. Czyli no, to, co najbardziej nas motywuje, to poczucie sprawczości i wyciąganie wniosków z tego, co się nie udało. Tak bym może te pytanie zamienił na odpowiedź, zmieniając te dwie definicje tych dwóch słów.
Coraz częściej mówimy o intencjach zamiast postanowień. Na czym polega ta różnica?
Intencja to jest coś mniej niż postanowienie. Czy postanowienie ma już w sobie jakiś taki kolejny krok i nie wiem, postanowienie tak sobie też myślę, że można spisać, a intencja jest taka luźniejsza. Natomiast no nie wiem, czy jest jakaś taka duża różnica semantyczna. Mówi się też o tych intencjach, że dobrymi chęciami, intencjami jest nie wiem, tam piekło wybrukowane. To myślę, że wcale tak nie jest, że od intencji zaczynamy, tak? Że i też intencja jest ważna już w samym działaniu, więc myślę sobie, że jeżeli mam jakieś postanowienie i intencję właśnie taką pozytywną, no to jest to niezbędny taki element do tego, żeby zacząć działać.
Czy może być korzystne zastąpienie tradycyjnych postanowień bardziej elastycznymi intencjami lub nawykami?
No w pewnym sensie tak, to będzie też taki antidotum na zbyt wysoki perfekcjonizm i myślę, że to, że my tworzymy nawyki, to jest bardzo dobre i jest to nawet niezbędne do tego, żeby osiągać cele i też w takim podejściu, że nie zero-jedynkowym, tylko właśnie takim bardziej elastycznym, to też będzie się lepiej sprawdzać. Nie będzie powodowało takiego wysokiego poziomu stresu, a przy nieudanych celach frustracji. Także myślę, że to jest właśnie też ten klucz, że te nasze postanowienia nie muszą być takie sztywne i i nie muszą nas ograniczać, tylko właśnie mogą być takim punktem wyjścia do, może punktem odniesienia naszego rozwoju.
A jak ktoś nie chce postanowień robić, to jak radzić sobie z tą presją społeczną wokół nowego początku i nowego sukcesu, nowego ja?
To jest pytanie, czy ta presja społeczna jest rzeczywista, czy rzeczywiście ludzie chodzą na ulicach i pytają się kolejnych osób, a ty jak twoje nawyki, czy nie wiem, przychodzą jakieś listy z urzędu sprawdzające nawyki, czy to jest tak, że my sami sobie tą presję w pewnym sensie narzucamy, porównując się z innymi osobami, że no widzimy, że kolejna osoba wrzuca zdjęcia z siłowni, czy jakieś posty związane z treningami. No, jeżeli nas to zniechęca, to też jest jakiś powód i to nie jest jakiś negatywny powód. My mamy wolność, możemy korzystać z innych, nie wiem, z innych podejść, możemy realizować jakiś własny program albo właśnie nie realizować. Możemy stwierdzić, że my to w tym roku nie chcemy postanowień robić i no i jest to też również w porządku. Chcemy patrzeć na możliwość postanowień noworocznych jako na pewien zasób, ale wolności dla tych osób, które w ten sposób chcą się rozwijać. Są osoby, które mają inaczej, które rozwijają się w innych strategiach i nie jest to jakoś jednoznacznie złe.
Wspomniałeś o tych mediach społecznościowych. Czy warto dzielić się swoimi celami publicznie?
W pewnym sensie tak. Myślę, że jest to też taki element motywacji, że jeżeli coś powiedzieliśmy wobec jakiegoś odbiorcy, to będzie to takie poważniej przez nas wewnątrz traktowane. Będzie tam też no, może jakiś lęk, a może niekoniecznie lęk, ale zwrócenie uwagi na ocenę społeczną. Dla niektórych osób jest to bardziej motywujące, dla innych może to być no, w pewnym sensie jakoś zamrażające. Jeżeli nas to motywuje, to warto korzystać.
Gdyby słuchacze mieli zapamiętać jedną myśl na nowy rok, to co by to było?
Jeżeli mówimy o postanowieniach, to właśnie to, żeby nie stawiać sobie tej poprzeczki od razu na najwyższym stopniu i też żeby nie patrzeć tylko na sam cel, ale żeby skupić się na drodze i na tym podwyższaniu poprzeczki. Czasami warto jest zacząć niemalże od samej ziemi i tą poprzeczkę sobie za każdym razem, każdego dnia dawać coraz wyżej. Więc myślę, że to no i w każdym treningu ważna jest regeneracja, więc tego też Państwu w tym roku życzę, żeby znaleźli Państwo czas na odpoczynek i na zregenerowanie swoich sił.
Gościem Radia Rodzina był Piotr Kopyto, psycholog. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.